Świętowanie Bożego Narodzenia w Polsce, w wielu krajach, na świecie jest przejawem prawdy, że Chrystus przyszedł i objął panowanie. I że to panowanie poszerza swój zakres, byśmy powiedzieli, rozwija się. Jezus powiedział Tomaszowi, pamiętacie, po zmartwychwstaniu, że błogosławieństwo spoczywa na tych, którzy co? Którzy nie widzieli, a uwierzyli. I zgodnie z tą zapowiedzią, każdy z nas ma ten przywilej otrzymania naprawdę niesamowitego błogosławieństwa w zgodzie z tym zapewnieniem. Ale też patrząc na świat możemy widzieć, ile błogosławieństwa spłynęło na niego właśnie poprzez Chrystusa. Żyjemy naprawdę w innym świecie niż miało to miejsce przed przyjściem Pana na świat. A dzieje się tak dlatego, że Pismo Święte mówi o wielkim przełomie, który wnosi Bóg w nasze życie, które wnosi Bóg w świat, kiedy się na nim pojawia. Kiedy Bóg staje na naszej drodze, ufamy Mu, kiedy idziemy za Nim, nasze życie ulega naprawdę wielkiej transformacji i to samo możemy powiedzieć w skali globalnej, jeśli chodzi o świat. Ci, którzy przyjdą po nas, jak świat jeszcze będzie istniał za 200 lat, 500 lat, 1000 lat, zgodnie z Bożą zapowiedzią będą widzieli jeszcze większe błogosławieństwo, jeszcze większe rozprzestrzenianie się i zakres panowania Chrystusa w świecie. Boże Narodzenie zmienia świat. I to dzieje się stopniowo, to nie dzieje się pstryk i nagle wszystko jest inne. To dzieje się stopniowo, jak pamiętacie, wzrost dębów, wzrost drzewa, które jest powolne, które jest może niewidoczne ludzkimi oczyma, ale to się dzieje. Ilekroć ktoś mówi o tym, że nic się nie zmienia w moim życiu, coś nie działa, to słuchajcie, zawsze ma to miejsce nie dlatego, że Bóg zawiódł, że Boże Narodzenie zawiodło, że Chrystus zawiódł, lecz dzieje się to dlatego, czy wtedy, kiedy ktoś mówi, ja chcę obecności Boga w moim życiu, chcę pośpiewać Mu, ale nie chcę Jego przykazań w moim życiu. Nie chcę poświęcenia w moim życiu, do którego mnie wzywa. Nie chcę własnego wysiłku, nie chcę nawrócenia z moich jakichś grzesznych nawyków, nie chcę podążać za Nim, ale Jego oczywiście chcę. Tekst, na którym oprzemy dzisiejsze kazanie, to jest tekst Księgi Izajasza, 9 rozdział, 5 werset. 9 rozdział, 5 werset, 5 i 6. Przeczytamy tylko dwa wersety dzisiaj. 758 strona. 9 rozdział, 5, 6 werset. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn nam jest dany. I spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, Ojciec odwieczny, Książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Panie, dziękujemy Tobie za Twoje słowo, za to, że Ty, Panie Jezu, stałeś się ciałem, że rozbiłeś swój namiot, jak mówi Twoje słowo, pośród nas, w świecie, przychodząc do nas, angażując się też w te skomplikowane sprawy ludzkie, które są często związane z cierpieniem, z grzechem, z odrzuceniem. Ale dziękujemy Ci, że Ty opuściłeś, Panie Jezu, swój boski tron, aby przywieść nas ku sobie, do Twojego Ojca. Panie, prosimy Cię, aby ta prawda o Bożym Narodzeniu była wryta nie tylko w jakiejś zewnętrzności, w naszej kulturze, w naszych domach, ale przede wszystkim w naszych sercach. Amen. Dwa wersety, krótki tekst, ale można wiele lekcji z niego wyciągnąć. Dzisiaj przyjrzymy się tylko, będziemy mieli tylko dwie lekcje. Po pierwsze, Izajasz, czy Bóg ustami Izajasza mówi, dziecię narodziło się, syn nam jest dany. To jest ta pierwsza prawda. Dziecię narodziło się, syn nam jest dany. Jezus był dzieckiem, czyli kiedy mówimy, że Jezus był człowiekiem, mówimy, był również dzieckiem. Rozumie sprawy i problemy dzieci. Czytamy, że Syn nam jest dany. Komu nam? Nam ludziom, nam grzesznej ludzkości. Jezus, kiedy ktoś was pyta, po co się urodził Jezus? Jezus urodził się dla nas. Nie urodził się żeby być jedynie pociechą dla Marii i Józefa, chociaż pewnie taką był. Jego życie nie miało takiego wymiaru prywatnego, odizolowanego. Urodził się nam. To tak jak chyba dobrą ilustracją tej prawdy jest znowu staropolska pieśń 100 lat. Śpiewamy co? 100 lat, 100 lat, niech żyje sobie. Nie, mówimy 100 lat, 100 lat, niech żyje nam. Tak? Innymi słowy mówimy, twoje życie, żyj długo, dlatego że twoje życie ma wartość dla nas. Jesteś cenny dla nas. Żyj nam. Nie żyjesz tylko dla siebie, tu i teraz, ale żyj nam, bo jesteś dla nas cenny. I Biblia mówi, Jezus jest dany nam. Jezus jest dany tobie. Nam, czyli zgubionej ludzkości. Jezus jest darem dla nas. Nie jest jakimś dalekim zbawicielem. I Adwent, czas Adwentu, czas świąt, niech przypominają właśnie tą prawdę, że to właśnie Jego przyjście na świat jest dla nas tym najwspanialszym prezentem. Kiedy dostaniecie prezenty świąteczne pod choinką, pamiętajcie, Jezus jest tym najwspanialszym bożonarodzeniowym prezentem i obdarowując innych, możemy naśladować Boga, który jest hojny dla nas, który dał nam swojego Syna. Czyli jeżeli myślimy, co to znaczy obdarowywać innych, pomyśl o Bogu, który daje nam prezenty. Czyli jak? Jak daje Bóg? Po pierwsze, daje hojnie, a nie skąpo. Daje z radością, a nie narzekaniem. A, wypadałoby coś dać. Nie daje z tego, co mu zbywa, ale daje najcenniejsze rzeczy. Dał najcenniejszą osobę, którą miał, swojego Syna. I w końcu daje z poświęceniem, a nie tak od niechcenia. I słuchajcie, nie ma innej drogi, jeżeli naprawdę tutaj na ziemi pragniemy dobrego życia. Jeżeli chcemy tutaj na ziemi spełnionego życia. Jeżeli pragniemy mieć zdrowy kościół, jeżeli pragniesz mieć zdrową rodzinę, nie ma innej drogi. Musisz naśladować Boga w tym, jaki On jest, jeśli chodzi o dawanie. Zobaczcie, nie da się zbudować żadnej wspólnoty, w której jesteś. Tutaj mówię o kościele, twojej rodzinie, jakiejkolwiek wspólnocie, którą zawiązujesz z innymi ludźmi. Nie da się zawiązywać prawdziwej wspólnoty bez poświęcenia, bez przebaczenia, bez radości. Tak? Musimy być aktywni w tych rzeczach, jeżeli pragniemy dobrych owoców. Jeżeli mamy ogródek, to chwasty nie wyrastają w ten sposób, że idziesz i zasiewasz te chwasty, bo chcesz, żeby wyrosły. Wystarczy, że będziesz bierny, a chwasty wyrosną. Musimy być aktywni w budowaniu naszych wspólnot, w których jesteśmy, a drogą do tego jest to, żebyśmy naśladowali Boga, jaki On jest. Poświęcenie, przebaczanie, radość, hojność, entuzjazm. I zamiast naszego poświęcenia, czasami bywa tak, że zobaczcie, nasze motywacje, nasze zachowanie jest często sterowane przez innych. Zamiast naśladować Chrystusa w tym, jaki On jest, zobaczcie, my jesteśmy taką kalką bardzo często naszych rozmówców. My myślimy, jestem sobą, jestem niezależny, robię to, co chcę, jestem wolny, a tak naprawdę diabeł wodzi nas za nos i myśli, wiesz co, tak naprawdę bardzo łatwo jest nim czy nią manipulować. Wystarczy, że podstawię na jego drodze odpowiedniego człowieka, który ma coś za skórą, a ten drugi człowiek będzie się zachowywał dokładnie tak samo jak on. I zobaczcie, bardzo często to działa. Ta metoda, ja bym powiedział, z piekła rodem działa w naszym życiu. Zachowujemy się po prostu tak jak inni. Tak? Spotykasz na swojej drodze ktoś w twojej rodzinie, w kościele, jest w złym humorze, jest szorstki wobec ciebie, to jaka jest nasza naturalna reakcja? No to ja będę szorstki też. Ja będę szorstki wobec niego. Ktoś nie uśmiecha się do ciebie dzisiaj? Nie będę się uśmiechał do niego. Nie oczekuj, że ja będę inny. Nie wykonujesz należycie swoich obowiązków w rodzinie? Nie robisz tego, do czego jesteś powołany? To dlaczego ja mam wykonywać swoje obowiązki? Krzyczysz na mnie? To dlaczego ja mam zachowywać spokojny ton głosu? Akcja, reakcja. Tak naprawdę w taki sposób diabeł sobie urządza igrzyska w naszym życiu, a my myślimy, nie dam sobą pomiatać, nikt nie będzie taki wobec mnie, nie podoba mi się takie zachowanie. I co mówimy? Nie podoba mi się takie zachowanie, więc ja będę też się tak zachowywał. List do Rzymian, 12 rozdział, mówi o zupełnie odwrotnej postawie, co ma cechować nasze postępowanie, zaczynając od dwóch rzeczy. Rodzina i Kościół. I potem przenosząc to na inne sfery życia, w których jesteśmy. Rzymian 12:6. Od 9 wersetu. Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterską jedni drugich miłujcie. Wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. W gorliwości nie ustawając, płomienni duchem Panu służcie. W nadziei radośni, w ucisku cierpliwi, w modlitwie wytrwali. Wspierajcie świętych w potrzebach, okazujcie gościnność. Błogosławcie tak tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się. Płaczcie z płaczącymi. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni. Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie uważajcie siebie samych za mądrych. Nikomu złem za złe nie oddawajcie. Starajcie się o to, co dobre w oczach wszystkich ludzi. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Najmilsi, nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano, pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go. Jeśli pragnie, napój go, bo czyniąc to węgle rozrażone zgarniesz na jego głowę. Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycięża. Słuchajcie, to jest w skrócie prawda o tym, w jaki sposób Ewangelia powinna się poszerzać, w jaki sposób powinna być głoszona, chociażby w naszych domach. Tak jak mówiłem kiedyś wam, mówiliśmy o małżeństwie, z listu do Efezjan. Niektórzy mówią, dlaczego w Biblii jest tak mało na temat rodziny? Dlaczego tak mało jest na temat relacji mąż-żona? Dlaczego tak mało jest na temat relacji rodzic-dziecko? Prawda jest taka, że cała Biblia jest o tym. List do Rzymian, kiedy mówi o relacji brat-siostra w Chrystusie, to dotyczy naszych rodzin. Jezus jest dany nam, tak jak mówi Izajasz, abyśmy naśladowali Jego w naszych rodzinach, w kościele, w pracy, w szkole. Naśladowali Jego, a nie innych, którzy z nami obcują, którzy mają z nami kontakt. Jezus jest dany nam, żebyśmy my dawali siebie innym. To jest ta pierwsza prawda z dzisiejszego fragmentu. Druga prawda, o której troszeczkę tutaj Izajasz więcej pisze, to jest prawda dotycząca panowania Jezusa. Izajasza 9, wróćmy do tego tekstu, 9 w 5. Dziecię narodziło się, syn nam jest dany, spocznie władza jego na ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju, potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie, gdyż otrwali ją i oprze na prawie i sprawiedliwości odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana zastępów. Innymi słowy, narodzenie Jezusa łączy się nie z sentymentalnym, nie wiem, festiwalem świateł. Prawda o narodzeniu Jezusa łączy się z panowaniem, łączy się z rządzeniem. Jezus przyszedł na świat jako Zbawiciel i Pan. Dziecko urodziło się, żeby panować. I zobaczcie, że władza, że ta władza jest związana z przyjściem Jezusa na świat w Betlejem, a nie z powtórnym przyjściem, kiedy wróci na ziemię. Boże Królestwo zaczęło się urzeczywistniać, rozwijać, odkąd Jezus przyszedł na świat. I zobaczcie, Izajasz mówi, to jest władza bez końca i będzie to władza, której rezultatem jest trwały pokój. To będzie władza, której rezultatem będzie błogosławieństwo dla tych, którzy się jej poddadzą. Będzie oparta, tak jak Izajasz tutaj mówi, na prawie i sprawiedliwości. Tak? To nie jest kampania wyborcza, to jest Boża prawda. Będzie oparta na Bożym prawie i Bożej sprawiedliwości. Ale zwróćcie uwagę, że kiedy Jezus przyszedł na świat, nie zasiadł od razu na tronie. Raczej przyszedł, już kiedy był małym dzieckiem, już ziemskie władze i nadziemskie władze zaczęły się niepokoić. Tak jak śpiewamy w kolędzie. Bóg się rodzi, moc truchleje. Herod zaczyna się bać, chwyta za miecz. Mędrcy spieszą oddać mu pokłon. Innymi słowy, narodzenie Jezusa to znak. Nadchodzi nowy władca, zbliża się kres ery Herodów. Jezus przyszedł na świat, co oznacza, że Jemu jest dana wszelka moc na niebie i tu na ziemi. I zobaczcie, że ta władza Chrystusa urzeczywistnia się w świecie powoli. Tak? Władza Chrystusa polega na odbieraniu diabłu tych przyczółków, pozycji, które wcześniej bezkarnie zajął. Polega na przemienianiu przekleństwa w błogosławieństwo, przemienia mrok w światło, przemienia grzech w świętość, przemienia śmierć w życie. I teraz zobaczcie, przenosząc to do tematu Adwentu i Bożego Narodzenia. Jak się ma Boże panowanie, Boże rządzenie, Boża władza do Adwentu i Bożego Narodzenia? Ano tak, że Boże Narodzenie w kulturze jest urzeczywistnieniem panowania Chrystusa w świecie. I teraz, żeby to jakoś lepiej zrozumieć, krótka lekcja z historii. Wczesny Kościół od samego początku obchodził to, co dzisiaj nazywamy Wielkanocą. To zawierało w sobie oczywiście cotygodniowe obchodzenie Wielkanocy. My obchodzimy co tydzień Wielkanoc. W każdą niedzielę, kiedy Jezus zmartwychwstał, w pierwszy dzień tygodnia świętujemy Jego zmartwychwstanie w Dzień Pański. Jedną z takich kontrowersji w II wieku było wyznaczenie daty corocznej Wielkanocy, ale faktem jest to, że Kościół od samego początku zmartwychwstanie, Wielkanoc obchodził, chociażby świętując co tydzień na nabożeństwach. Każde niedzielne nabożeństwo wokół Słowa Pańskiego, wokół Stołu Pańskiego było świętowaniem i jest świętowaniem zmartwychwstania Chrystusa. Natomiast trochę później w historii pojawiło się świętowanie narodzin Chrystusa, Boże Narodzenie. Ale kiedy zobaczymy, jak ewangeliści skrupulatnie opisują okoliczności przyjścia Jezusa na świat, to nie powinno nas dziwić, że wkrótce Kościół zaczął obchodzić Boże Narodzenie. I coroczne świętowanie narodzin Chrystusa rozpoczęło się między III a IV wiekiem i powszechnie mówi się, że zostało nałożone na pogańskie święta zimowego przesilenia, czyli tego okresu, kiedy dzień stawał się dłuższy, noc stawała się coraz krótsza. To święto nazywało się Sol Invictus, czyli tłumacząc to na polski, święto Słońca Niezwyciężonego. I teraz, żeby wyprzeć to pogańskie święto, nałożono na nie chrześcijańskie święto Bożego Narodzenia. Dla niektórych to jest wciąż dzisiaj argument, żeby mówić Boże Narodzenie, a to jest takie święto niby chrześcijańskie, ale tak naprawdę nałożone na pogaństwo, gdzie wciąż w tym Bożym Narodzeniu jakieś pogańskie elementy są wciąż widoczne. Nie powinniśmy przypisywać Bożemu Narodzeniu żadnych chrześcijańskich korzeni. Dla niektórych, niektórzy mówią, to dobry powód, żeby nie obchodzić Bożego Narodzenia. Tylko, że nawet jeżeli Boże Narodzenie zostało ustanowione na kanwie pogańskiego święta, to jako chrześcijanie powinniśmy powiedzieć, to chwała Bogu za to. Tak Kościół słusznie uznał, że lepiej, żeby 25 grudnia świat celebrował przyjście na świat Chrystusa, przyjście na świat Bożego Syna, niż obchodził pogańskie święto Słońca Niezwyciężonego. I to ustanowienie Bożego Narodzenia w tym okresie zimowego przesilenia, kiedy noc zaczęła powoli ustępować, jest coraz krótsza, dzień jest coraz dłuższy, jest bardzo dobrą ilustracją biblijnej prawdy, że oto światłość przyszła na świat, żeby wyprzeć ciemność. Chrystus przyszedł i przemienił grzech w świętość, przemienił noc w dzień, przemienił śmierć w życie. Tak? Noc staje się krótsza, dzień staje się dłuższy. To jest bardzo dobry okres w roku, żebyśmy oznajmiali właśnie tą prawdę. Światłość przyszła na świat, koniec ery mroku, koniec ery śmierci. Można zapytać, dlaczego mielibyśmy nawet jeden dzień w roku oddać diabłu na pogańskie celebracje. Tak? Myśmy powiedzieli, Bóg jest niesamowity, że nie pozwolił, żeby nawet 25 grudnia szatan miał swoje dni celebracji, swojego festiwalu. Także słuchajcie, to nie jest tak, że diabeł w pewnym momencie uznał, 25 grudnia jest mój, choinka jest moja, drzewka są moje, jajka wielkanocne są moje, zajączek wielkanocny jest mój. I teraz my, chrześcijanie, mamy, aha, no dobrze, przyjmujemy to do wiadomości, dobrze, podkulamy ogon i mówimy, to my sobie w takim razie na Boże Narodzenie znajdziemy inny dzień. To my sobie zamiast choinki postawimy kwiaty. To my uznamy rzeczywiście jajka i zajączka wielkanocnego za satanistyczne symbole. Nie, nie jesteśmy zainteresowani oddawaniem diabłu nawet centymetra sześciennego w świecie. Nie jesteśmy zainteresowani oddawaniem diabłu nawet jednego dnia w kalendarzu. Nie jesteśmy zainteresowani oddawaniem diabłu nawet jednego drzewka z lasu, nawet jednego jajka wielkanocnego. Diabeł po prostu pewne rzeczy nam kradnie, tak? Kradnie nam muzykę, kradnie seksualność, kradnie Boże Narodzenie, kradnie drzewka, kradnie słońce i robi z tych rzeczy karykatury. I my nie mówimy, a skoro on robi karykatury z tych rzeczy, to te rzeczy są złe. Nie mówimy tego. Raczej wtedy to jest ten jeden moment, kiedy musimy się zachować jak dzieci w piaskownicy, słuchajcie. Musimy być jak dzieci w piaskownicy i powiedzieć, oddawaj, to nie twoje. Nie stworzyłeś 25 grudnia. Nie stworzyłeś drzewa, nie stworzyłeś lampek, one należą do Boga i dlatego my będziemy się nimi cieszyli i używali ich, żeby oznajmiać tą prawdę, że narodził się Boży Syn. To tak jak pamiętacie, dzieci pamiętają, tak? Opowieści z Narni. Mieszkańcy Narni w pierwszej części, Lew, Czarownica i Biała Szafa, stara szafa, przepraszam, nie biała, dobrze wiedzieli, z czym wiąże się panowanie Białej Czarownicy. Białej Czarownicy. Co oznaczało panowanie Białej Czarownicy? Że w Narni nie było czego? Czego? Nie było gwiazdki. Nie było świąt Bożego Narodzenia. Tak to była, słuchajcie, to była jedna wielka tragedia, że nawet Bożego Narodzenia. Jest zima? No okej, jest zimno. Jakoś to zniesiemy. No ale niech chociaż Boże Narodzenie będzie, a to nawet tego nie ma. Czyli panowanie białej czarownicy oznaczało brak Bożego Narodzenia zimą. To był naprawdę, to była wielka tragedia dla mieszkańców Narnii. I brak Bożego Narodzenia był takim najbardziej widzialnym, spektakularnym przejawem panowania czarownicy nad światem. I to jest ilustracja. Słuchajcie, panowanie białej czarownicy, brak Bożego Narodzenia, to jest w Narnii obraz świata przed przyjściem Jezusa. Tam, gdzie panuje diabeł, tam o Jezusie, to tak jak mówi się tylko w ukryciu, tam jedynie niektórzy drżą, kiedy słyszą. Pamiętacie, znowu Narnia, tak? Biała czarownica, pojawia się nagle słowo Aslan. Bobry rozmawiają o Aslanie, ale musimy uważać, bo biała czarownica ma wszędzie swoich szpiegów. Tam, gdzie panuje biała czarownica, tam o Aslanie się mówi po cichu, w ukryciu. Ale wtedy, kiedy Aslan przychodzi, tam śniegi topnieją, moce drżą, demony uciekają w świnie, a o Bożym Narodzeniu mówi cały świat. Kiedy Jezus przyszedł, demony drżały. Pamiętacie te fragmenty z Ewangelii? Odejdź stąd, Synu Boży. Jezus wpędzał demony w świnie. Wszystko się zmieniło. Kiedyś w czasach studenckich, kiedy byłem osobą już nawróconą, byłem bardzo sceptyczny wobec świętowania Bożego Narodzenia. Ale w moim życiu to wynikało z takiej gorliwości dla Chrystusa. Po prostu nie podobało mi się, że ludzie świętują, tak jak w polskiej tradycji ma to miejsce, piją, jedzą i nie zauważają, że podczas tego świętowania wyprosili już dawno jubilata. Udają, że to świętowanie to jest tak naprawdę na inną cześć. Chcemy wypić, chcemy posiedzieć, spotkać się z ciocią, z babcią, kuzynem czy bratem, chcemy pogadać, obejrzeć telewizję, ale z jakiej okazji? No każda okazja jest dobra, tak? Wyprośmy jubilata z naszego domu i bawmy się, są święta. Z tego powodu byłem bardzo jakiś taki niechętny wobec celebracji, jeśli chodzi o Boże Narodzenie. Dzisiaj natomiast mam zupełnie inne podejście. Bym powiedział, że dzisiaj mam podejście bardziej ekspansyjne niż zachowawcze. Tak? Osobiście nie lubię, znaczy czasami muszę reagować, ale wolę inicjować. Dlaczego? Dlatego, że taki jest Bóg. Bóg oczywiście czasami reaguje, ale kiedy patrzymy jakby całościowo na Jego działanie w świecie, jest bardziej tym, który inicjuje więcej, dużo więcej niż reaguje. Czyli On podejmuje inicjatywę, chce, żebyśmy my przemieniali naszym życiem, naszym postępowaniem, w naszych rodzinach. Chce, żebyśmy przemieniali tradycyjne Boże Narodzenie w Boże Narodzenie. I wzrost panowania Chrystusa, tak jak mówi tutaj Izajasz, że Jego władza będzie wzrastała od dnia, kiedy przyjdzie. Wzrost panowania Chrystusa oznacza wzrost przejawów Jego panowania w kulturze. Niektórzy, słuchajcie, mówią tak, no ale dzisiejsze Boże Narodzenie, to zobaczcie, no popatrzcie, wszędzie ten jarmark bożonarodzeniowy, te kolędy, światełka, wszędzie to jest. To Boże Narodzenie jest zupełnie inne niż na przykład 10 wieków temu. Kiedyś w kulturze to Boże Narodzenie obchodzono inaczej. I teraz, jaka powinna być nasza odpowiedź? Nasza odpowiedź powinna być taka, że chwała Bogu, że tą różnicę widzimy. Dlatego, że panowanie Chrystusa w świecie postępuje. To, co kiedyś było opowiadane w salce katechetycznej na 12 osób, albo na łodzi katechetycznej na jeziorze Genezaret, dzisiaj jest opowiadane na ulicy za murami, 2:10. Dzisiaj jest opowiadane na długim targu. Dzisiaj jest opowiadane w Polsce, w świecie. Dzisiaj jest opowiadane na ulicach, megafonach, księgarniach. Jest śpiewane w centrach miast. Kiedyś o Bożym Narodzeniu ulice milczały, ale to nie powinno być dla nas odniesienie, jeśli chodzi o to, jak my mamy obchodzić Boże Narodzenie dzisiaj. Kiedyś obchodzono je lokalnie, ale mówimy o tamtego czasu, świat się zmienił. Wczoraj z Jolą oglądaliśmy wiadomości chyba w telewizji gdańskiej, pokazywali centra miast, różnych miast, Warszawa, Szczecin, Poznań, Gdańsk też, pewnie jak wieczorem przejdziecie się tutaj na główne miasto, to zobaczycie. Po prostu ulice rozświetlone, wszystko to wyglądało bardzo baśniowo i mówił, to wszystko znajmie nam prawdę. Naprawdę żyjemy w niezwykłej krainie, która jest dotknięta obecnością Stwórcy. I teraz wiadomo, ludzie mają różne motywacje, pieniądze, promocje, komercja. I wtedy my wychodzimy, nie, fajnie, że zapaliliście to wszystko, ale my wam powiemy, jaki jest powód. Chrystus przyszedł na świat. Czyli jako chrześcijanie powinniśmy kochać fakt, że Boże Narodzenie jest obchodzone nieomal wszędzie. Może nam się nie podobać ignorowanie Jezusa, może nam się nie podobać jakieś udawanie w tym czasie, oto jesteśmy dobrzy, serdeczni dla siebie nawzajem. Czasami to jest autentyczne, czasami to jest udawane. Ale wtedy my, jeżeli nam się coś nie podoba, to wtedy my powinniśmy przychodzić i wnosić to, co nam się podoba, o co nam chodzi, o co Panu Bogu chodzi w tych świętach. Nie podoba ci się, nie wiem, za dużo alkoholu, kiedy odwiedzasz rodzinę, kup jakiś dobry napój, zaproponuj go. Nie podoba ci się gadanie, jakieś rozmowy o gwiazdach na lodzie, czy tam, nie wiem, jakie teraz modne programy są na topie w tej jesiennej ramówce, czy zimowej. Nie podoba ci się gadanie o gwiazdach na lodzie, no to zaproponuj temat, który jakoś bardziej dotyka świąt. Nie podoba ci się, że nawet w święta ludzie nie chodzą do kościoła, no to zaproś ich na nasze nabożeństwo. Zwykle ci, którzy odrzucają Boże Narodzenie, odrzucają bóstwo Jezusa. Odrzucają Jego władzę nad światem, albo mówią, Jezus nie jest Bogiem, więc nie możemy obchodzić Bożego Narodzenia. Albo mówią, nie uznaję Jezusa jako swojego Pana, nie podoba mi się, że w kulturze wszyscy mówią o Jego przyjściu na świat, ja chcę to zmienić. Nasza odpowiedź jest odwrotna. A mi się to podoba. Bo albo w kulturze będziemy mówili o Bożym Narodzeniu, albo te wszystkie światła będą z powodu przyjścia na świat Jezusa, albo z powodu, nie wiem, może nie daj Boże za 200 lat, z powodu przyjścia Mahometa na świat. Albo będzie się mówiło o przyjściu Jezusa, albo się będzie mówiło o przyjściu Mahometa, albo o przyjściu Kryszny. Albo się będzie mówiło o przyjściu Jezusa, albo się będzie milczało o tym fakcie. I wolę, żeby nie tylko głośniki na jarmarku, tutaj bożonarodzeniowym, o tym mówiły, ale chciałbym, żeby nawet kostki brukowe na długim targu o tym mówiły. Władza Chrystusa, tak jak Izajasz mówi, będzie postępowała. Przejaw tej władzy widzimy w kulturze. Za 500 lat świętowanie Bożego Narodzenia powinno być jeszcze dojrzalsze, jeszcze pełne większej chwały. I zobaczcie, to dotyczy też naszych domów. Jeżeli myślimy, w jaki sposób manifestować tą władzę Chrystusa, panowanie Chrystusa, poszerzanie władzy Chrystusa w świecie, no to na przykład my sobie postanowiliśmy, nie wiem, różnie nam przychodzi to postanowienie, bo są czasami czynniki niezależne od nas, ale przynajmniej ja miałem taki zamiar, żeby z roku na rok dokupywać coraz więcej lampek do domu, szczególnie na balkony, żeby ten balkon z roku na rok, nie wydam od razu w jeden rok 300 zł, ale co roku po 50 zł na lampki, żeby co roku ten balkon był jeszcze jaśniejszy. No, nie zawsze to wychodzi, bo wiadomo, lampki się przepalają, ale dobrze jest, żebyśmy chociażby coś w tym stylu postanowili, żeby co roku to Boże Narodzenie w jakiś sposób akcentować coraz mocniej. Czy to przez wystrój naszych domów, nie wiem, może macie jakieś inne pomysły. Innymi słowy, kultura to jest kontekst, gdzie nasza wiara jest kształtowana albo budowana, albo wręcz przeciwnie, gdzie jest gaszona. Kultura jest Bożym narzędziem kształtowania wiary i postawy. Tak, zobaczcie, w kulturze islamu o wiele trudniej by nam było być chrześcijanami, przynajmniej w kontekście publicznym. Kultura islamu kształtuje zupełnie inne postawy niż kultura oparta na chrześcijaństwie. Kształtuje postawy, które, mówię o islamie, które gardzą kobietom, które gardzą wierzącymi inaczej. Kultura sekularyzmu, kultura bez Bożego Narodzenia kształtuje postawy, które gardzą godnością człowieka. Tu polecam też książkę, o której mówiłem, Architekci kultury śmierci, w jaki sposób świeckie, bezbożne założenia filozoficzne przyczyniały się do niszczenia kultury, wypierania Boga i wartości, godności człowieka. Kultura oparta na prawdach chrześcijaństwa przypomina wszystkim. Żyjemy w obecności Boga, Jego jest władza, Jego jest moc. Człowiek ma wielką wartość. Mój bliźni może się ze mną nie zgadzać, ale go powinienem miłować i kochać go, bo jest obrazem Bożego stworzenia. I zamiast mówić, a to wszystko komercha, no dobrze, zauważmy, że czasami nie bądźmy naiwni, pewnie, że tak jest. Ale wciąż powinniśmy mówić, ale wciąż dobrze, że w naszej kulturze jest miejsce na Boże Narodzenie. To jest ten kontekst, kiedy ja mogę otwarcie, naturalny sposób powiedzieć, Chrystus się narodził. I teraz powiem wam dlaczego. I sobie sam przypomnę dlaczego. Tam, gdzie mamy nieobecność Bożego Narodzenia, w kulturach dzisiaj, gdzie jest brak Bożego Narodzenia, bardzo często brak Bożego Narodzenia oznacza konkretną rzecz. Walkę z chrześcijaństwem i bardzo agresywną promocję życia bez Boga. Czyli zobaczcie, sprawa nie tylko dotyczy jakiegoś takiego miłego, zimowego festiwalu z promocjami. Bronimy tego zimowego festiwalu, mówimy, to jest Boże Narodzenie, a nie żaden jakiś zimowy festiwal. Bronimy tego, dlatego że to jest bardzo dobry warsztat, żeby rozwijać w nas biblijne postawy. To jest warsztat radości, to jest warsztat hojności, to jest warsztat naszej postawy wobec materialnych rzeczy. To jest warsztat zwracania uwagi na bliźnich, na samotnych, na odrzuconych. To są bardzo dobre warsztaty śpiewu z rodziną. To są bardzo dobre warsztaty modlitwy i czytania Biblii. Jeżeli te rzeczy zaniedbaliśmy w naszej codzienności, to dobrze będzie wrócić do nich, zacząć może pewne nawyki od nowa. Także niech to nie będzie jakiś jednorazowy, krótki okres w roku, kiedy uczestniczymy w tych warsztatach, ale raczej niech to będzie początek praktykowania tych rzeczy na co dzień w naszym życiu. Boże Narodzenie zmieniło świat. Niech zmienia też nas, nasze domy, nasze serca. Pomódlmy się. Dziękujemy Tobie, Panie, za przyjście Twojego Syna na świat, że Ty, Panie, ten świat zmieniłeś nas. Ale to nie jest skończone dzieło. Ty wciąż działasz w świecie. Ty wciąż przemieniasz nas. Dziękujemy Ci, że możemy żyć w blasku Bożego Narodzenia, że te wszystkie zewnętrzności wokół nas w tym okresie powinny nam przypominać właśnie o tej prawdzie, że Ty, Panie Jezu, stałeś się światłem, jesteś światłem, która przyszła na świat i rozświetliła mrok w świecie, ale też mrok w naszych sercach. Dziękujemy Tobie, Panie, że przyjąłeś nas do siebie, że narodziłeś się nie tylko w Betlejem, ale narodziłeś się, Panie, w nas, że zrodziłeś nas na nowo, abyśmy byli Twoją własnością i opowiadali o cudzie wcielenia, cudzie przyjścia Boga na świat, tam, gdzie nas postawiłeś. Amen.